annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Mamy papieża. Następcą świętego Piotra został wybrany 76-letni ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires, prymas Argentyny. Nowy papież przybrał imię Franciszek.
Ojciec Święty urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. 11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów i kontynuował naukę w zakonnych domach studiów. 20 maja 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires. W lutym 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W latach 2005-2011 był przewodniczącym konferencji Episkopatu Argentyny.
Ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym w dziejach Kościoła papieżem z Ameryki Południowej. W jednym z pierwszych słów Ojciec Święty Franciszek wezwał do modlitwy za emerytowanego papieża Benedykta XVI.
Fratelli e sorelle,
bracia i siostry.
Buonasera.
Dobrego wieczoru wam.
Voi sapete,
wy wiecie,
che il dovere del conclave,
że obowiązkiem conclave
era di dare un vescovo a Roma.
Jest dać ofiarować biskupa
che
Rzymu.
I miei fratelli cardinali.
Wydaje się, że moi bracia kardynałowie,
quasi alla fine del mondo,
że go wzięli chyba z końca
qui
świata. Ale jesteśmy tutaj.
Vi ringrazio l'accoglienza.
Dziękuję wam za przyjęcie.
La comunità diocesana di Roma al suo vescovo. Grazie.
Za przyjęcie
prima di
biskupa
tutto,
diecezji rzymskiej.
Prima di tutto,
przede wszystkim
vorrei fare una preghiera.
Chciałbym pomodlić się
per il nostro vescovo emerito Benedetto
za naszego
XVI.
Biskupa emeryta Benedykta XVI.
Preghiamo.
Módlmy się
tutte insieme.
Wszyscy razem.
Per lui, perché il Signore lo benedica.
Za niego.
E la Madonna lo custodisca.
Aby Pan Bóg mu błogosławił, a Matka Boża go strzegła.
Padre nostro.
Módlmy się za siebie nawzajem, za cały świat, aby było wielkie braterstwo, mówił Ojciec Święty Franciszek. Prosił także o modlitwę w swojej intencji.
I adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
Zaczynamy tę drogę.
Biskup, lud. Quella che presiede nella carità tutte le chiese.
To jest Kościół Rzymu, który przewodzi w miłości wszystkich kościołów. Jest to droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania między nami. Módlmy się.
Sempre per noi.
Zawsze.
Uno per l'altro.
Módlmy się jeden za drugiego.
Preghiamo per tutto il mondo.
Módlmy się za cały świat.
Perché ci sia una grande fratellanza.
Aby było w nim wielkie braterstwo. Życzę wam, aby ta droga Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy, i mi pomoże mój wikariusz tutaj obecny, będzie owocny dla ewangelizacji.
Przybranie imienia Franciszek świadczy o wielkiej wierze nowego papieża, mówi ksiądz kardynał Stanisław Nagi.
Z jednej strony mamy już odpowiedzi na pytania, które przed nami stała. Zrozumiałem, czy staje z jednej strony rezygnacja Benedykta, a z drugiej strony zrozumiałem staje się to, jak bardzo potrzebne są zmiany. Oczywiście pocieszającym jest ogromnie fakt głębokiej wiary, głębokiego życia wewnętrznego, o którym świadczy już fakt jego imię nowe, całkowicie nowe.
Decyzja o wyborze papieża jest dla nas wielkim zaskoczeniem, mówi ojciec biskup Józef Słaby, posługujący w Argentynie.
Jest to człowiek oddany Kościołowi i zasługujący na tak zaszczyte stanowisko w Kościele. napewnia swoją mądrością, prostotą, a zarówno swoim nauczaniem posłuży, bardzo dobrze będzie służył Kościołowi.
Z wielkim entuzjazmem wybór nowego papieża został przyjęty w Ameryce Łacińskiej, mówi ksiądz biskup Czesław Stanula, posługujący w Brazylii.
To jest ogromne, wielkie zadowolenie dla nas, że z Ameryki Łacińskiej wyszedł papież. Według tego, jak się zna jego życie do tego czasu, to jest człowiek raczej zwrócony do duszpasterstwa. Szczególnie oddawał się dla ubogich i te wszelkie akcje dla ubogich bardzo popierał. Ale równocześnie jest człowiek intelektualista, dlatego ogromne, wielkie nadzieje pokładamy teraz w nowym papieżu.
Możemy się spodziewać, że będzie to papież oddany duszpasterstwu, ale także nowej ewangelizacji, którą głosił Jan Paweł II, dodaje biskup Stanula.
Samo imię, które on sobie przyjął, Franciszek I, to właśnie wyraża też całą jego duchowość, całe jego życie zwrócone do ewangelizowania biednych. To będzie jak gdyby kontynuacja myśli Jana Pawła II. Ja uważam, że u kardynałowie z całego świata rzeczywiście pod działaniem Ducha Świętego wybrali tego, kogo Kościół dzisiaj potrzebował.
To, że wybór nowego papieża jest pewnym zaskoczeniem, potwierdza, że to Duch Święty działa w Kościele, zauważa ksiądz profesor Jan Machniak, dyrektor Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Te wszystkie osoby, które były przewidywane, czy kardynał Scola, czy kardynał Schönborn z Wiednia, czy mówiono też o kardynale Nowego Jorku, nie sprawdziły się, ale to jednocześnie potwierdziło, że to właśnie Duch Święty działa w Kościele. Kardynał Jorge Mario Bergoglio, dzisiaj już Franciszek I, to rzeczywiście człowiek z ogromnym doświadczeniem, doświadczeniem życia, bo ma 77 lat. Ma doświadczenie Kościoła Argentyny, Kościoła Ameryki Południowej. Papieże zwracali uwagę na to, że ten punkt ciężkości dzisiaj przenosi się do Ameryki Południowej. Tam jest większość katolików.
Imię, które przyjął nowy papież, wskazuje na program, jaki Ojciec Święty zechce sobie wytyczyć, zaznacza ksiądz profesor Machniak.
Przypomina, że Franciszek pojawił się na przełomie XII i XIII wieku w bardzo trudnym momencie dla Kościoła, momencie wewnętrznych wojen pomiędzy państwami chrześcijańskimi Zachodu i ogromnego zagrożenia ze strony islamu.
Myślę, że to jest znamienne po papieżu Janie Pawle II, po papieżu Benedykcie, po Janie XXIII, po Pawle VI, po raz pierwszy w historii Kościoła pojawia się imię Franciszek. Kościół wraca do tej pierwotnej prostoty i okazuje się, że to jest możliwe. I Franciszek pokazał, że można takie bardzo proste życie prowadzić i że właśnie ta prostota przekonuje świat do Chrystusa. I myślę, że papież Franciszek I, kardynał z Argentyny, Jorge Mario Bergoglio, taką drogą pójdzie. Przygotowanie ma bardzo dobre. Jest jezuitą, ma doskonałą formację i teologiczną, ale też i filozoficzną. A więc to na pewno będzie mu pomagać w tym, żeby stawać wobec tych wyzwań, jakie są dzisiaj przed Kościołem, przed całym naszym światem. Te wszystkie nowe zjawiska w kulturze, które dzisiaj określamy tym pojęciem żanderyzmu albo takiej dekadencji, to wszystko dzisiaj domaga się od nas jasnego, konkretnego świadectwa i ufam, że ten papież poprowadzi Łódź Piotrową po tych burzliwych falach współczesnego świata.
Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu odniesie się do odpowiedzi rządu na zarzuty Jarosława Kaczyńskiego z debaty nad konstruktywnym wotum nieufności.
Tłumaczenia rządu zostały opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Prezes PiSu przytoczył wiele miażdżących danych dla rządu Donalda Tuska, akcentuje poseł i ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk.
Pan premier Kaczyński podczas tej debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności, w 1,5-godzinnym przemówieniu wygłoszonym zresztą z głowy, rzeczywiście przytoczył wiele danych miażdżących ten PR, tą propagandę sukcesu Donalda Tuska. Rzeczywiście premier Tusk siedział podczas tych obrad, bo się przyglądałem, dosłownie wciśnięty w fotel. Zresztą wyszedł i próbował coś na ten temat odpowiedzieć, ale ta odpowiedź zawierała tylko atak personalny pod adresem premiera Kaczyńskiego i nic więcej, żadnej merytorycznej polemiki.
W 20-stronicowym rządowym piśmie zakwestionowano m.in. dane dotyczące kosztu budowy kilometra autostrady, liczby zamkniętych szkół, wysokości wysokości wydatków na edukację, obronność i rolnictwo czy dane dotyczące bezrobocia.
Kancelaria premiera nie zgadza się z zarzutem, iż rząd prowadzi antyrodzinną politykę i chwali się m.in. tym, że wprowadzono urlop ojcowski, ułatwiono zakładanie żłobków i przedszkoli oraz planowane jest wprowadzenie in vitro, mówi poseł Marzena Machałek.
Gdyby Polska miała dobrą politykę prorodzinną, a nie antyrodzinną i przeciwko właściwie młodym ludziom, to młodzi ludzie by nie emigrowali i tam nie zakładaliby rodzin, co jest oczywiście przeciwko polskiej racji stanu, bo to, że młodzi ludzie zakładają rodziny, osiedlają się w innych krajach, niestety to jest najgorsze, co się może w Polsce wydarzyć. A więc brak pracy, a więc drastycznie drogie mieszkania, brak perspektyw, brak wspierania rodzin wielodzietnych, brak rzeczywistych instrumentów wspierających rodziny. To są fakty, a nie to, co wymyśla po konsultacjach ze swoimi specjalistami od PR-u Donald Tusk.
Jest wiele argumentów, z którymi rząd Donalda Tuska polemizować nie może. Wśród nich jest ogromne zadłużenie naszego kraju, które już teraz wynosi 900 miliardów złotych.
Ten dług od 2007 roku wzrósł o blisko 400 miliardów złotych. Mówimy także o przyroście długu w sytuacji wyprzedaży majątku narodowego, wylicza poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Wyprzedano majątek narodowy za mniej więcej 50 miliardów złotych. Z przedsiębiorstw państwowych w postaci dywidendy wyciągnięto kolejne 50 miliardów złotych i do Polski weszło w tym czasie około 100 miliardów euro pieniędzy unijnych. Wszystko jedno, jak one zostały wykorzystane, ale one weszły także przez nasz budżet. Pojawia się pytanie, w jaki to jest po prostu rekord świata. Podwojenie prawie długu przy takich dodatkowych wpływach do budżetu i przy wyprzedaży majątku. I z tymi liczbami nikt nie polemizuje, bo to jest rzeczywiście gigantyczne zadłużenie Polski, które będą spłacały nie tylko nasze chyba już wnuki, ale i prawnuki. Bo przecież nikt nam tych długów nie umorzy.
Rząd Donalda Tuska chce obniżać wynagrodzenia Polaków, alarmuje poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ Solidarność.
Chodzi o kontrowersyjne projekty zmian w kodeksie pracy. W środę rozpatrywali je posłowie na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Poseł Janusz Śniadek przypomina, że realne zarobki Polaków w ubiegłym roku zmalały o około 1,5%. Jeszcze bardziej zmalała siła nabywcza, bo ponad 2%, a więc dochody Polaków spadają, wykazuje poseł.
W tej sytuacji potrzebna jest ochrona siły nabywczej ludności, co deklaruje rząd PO-PSL, równocześnie składając przeciwstawne wobec tego projekty.
Dwa projekty ustaw złożone w Sejmie. Pierwszy rządowy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego i drugi posłów Platformy, również o obniżeniu tego okresu, ale ponadto o obniżeniu dopłat do nadgodzin. Są niczym innym jak ordynarnym uderzeniem w dochody pracowników. Obie te ustawy powinny się nazywać ustawami o obniżeniu wynagrodzeń dla pracowników. I nie chodzi w nich o nic więcej, o żadne uelastycznienie, żadną nowoczesność, bo wszystko, co chce się osiągnąć w tych nowelizacjach, można osiągnąć dzisiaj pod jednym warunkiem, że zapłaci się odpowiednie dopłaty do nadgodzin.
Podczas środowego posiedzenia komisji padł wniosek o wysłuchanie publiczne w sprawie rozpatrywanych ustaw. Wniosek złożył poseł Stanisław Szwed. Polityk PiSu podkreślał, że projekt rządowy był konsultowany, a dokument polityków nie.
Takie rozwiązania dotyczące tak istotnych spraw jak kodeks pracy powinny być przeprowadzane w maksymalnym porozumieniu. Niestety tutaj w tym przypadku tego nie ma, stąd mój wniosek o wysłuchanie publiczne.
Wniosek upadł jednak w głosowaniu. Za wysłuchaniem opowiedziało się dwóch posłów, sześciu było przeciw. Wcześniej Sejm nie przyjął wniosku opozycji o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu.
Adam Scheinfeld z Platformy Obywatelskiej tłumaczył w środę, że projekt poselski ma na celu utrzymanie stanowisk pracy.
Nie przyjmuję takiej filozofii, że przez zmiany kodeksu pracy zwalczymy bezrobocie, spadki produkcji, odpowiadał poseł Stanisław Szwed.
Kodeks pracy nie jest przecież prawem dla związkowców, tylko jest prawem dla pracowników i pracodawców. Jeżeli my będziemy tylko posługiwać się, że załatwiamy jakieś sprawy dla związkowców czy dla organizacji pracodawców, no to jesteśmy w błędzie. I teraz już przy tej filozofii. Jeżeli wprowadzaliśmy rozwiązania na czas kryzysu, to wprowadzaliśmy na określony czas, to były 2 lata. Dzisiaj chcemy te zapisy wprowadzić na stałe do kodeksu pracy. Czyli przyjmowalibyśmy taką filozofię, że kryzys w naszym kraju trwa nieustannie i bez tych zmian z tego kryzysu nie wyjdziemy. Według mojej oceny tak nie jest.
Premie, które otrzymali szefowie spółki PL 2012 są skandaliczne, w związku z czym powinny zostać przekazane na organizacje charytatywne, akcentuje poseł Marcin Mastalerek.
Członek Sejmowej Komisji Sportu powiedział, że szefowie firmy otrzymali po 1 300 000 złotych premii, czyli 30 razy więcej niż marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu.
Poseł akcentował, że powinni oni oddać nagrody, podobnie jak zrobili to członkowie Prezydium Sejmu.
Jeżeli prezesi PL 2012 mają chociaż krztę honoru, to przekażą całą premię po 1 300 000 złotych na organizację pożytku publicznego. Skandaliczne były słowa rzecznika spółki PL 2012 o tym, że te premie były uzasadnione, dlatego że wyszedł projekt Euro 2012. Jeżeli możemy mówić o sukcesie Euro 2012, to dzięki Polakom, dzięki samorządowcom, dzięki wielu przedsiębiorcom, z których niektórzy nie dostali do dziś zapłaty za wykonaną pracę. Ostatnimi osobami, które powinny być wynagradzane za to, że udało się Euro 2012, są dwaj nominaci Platformy Obywatelskiej, pan Hera i Bogucki.
Poseł dodaje, że nikt nie kwestionuje tego, że premier zostały przyznane zgodnie z prawem.
Ale tak samo było przy premiach dla marszałków Sejmu. Tam też nie było mowy o tym, że złamano prawo, ale nikt chyba nie miał wątpliwości, że w czasie, kiedy 800 000 dzieci w Polsce jest niedożywionych, nie powinno się przyznawać nagród. Tym bardziej nie powinno się przyznawać 30-krotnie większych nagród niż otrzymali je marszałkowie.
Tymczasem SLD w związku z premiami dla prezesów spółki PL 2012 zapowiada, że skieruje wniosek do prokuratora generalnego.
Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję dotyczącą budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20, w której odrzuca porozumienie wynegocjowane przez szefów państw i rządów na szczycie w lutym.
Przyjęta rezolucja jest stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przed negocjacjami w sprawie wieloletniego budżetu. Ostateczne głosowanie, na którym Parlament Europejski zdecyduje, czy przyjmie budżet na lata 2014-20, odbędzie się w czerwcu.
Parlament Europejski przyjął także projekt reformy wspólnej polityki rolnej, która przewiduje stopniowe wyrównywanie dopłat dla rolników w różnych krajach członkowskich, a także powiązanie unijnego wsparcia z obowiązkami ekologicznymi. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski przyjął raport europosła Capulasa Santosa przedstawiający stanowisko do dalszych negocjacji z Radą Unii Europejskiej na temat wspólnej polityki rolnej, na temat jej kształtu. Raport Santosa zakłada, że polscy rolnicy w budżecie na lata 2014-2020 mieliby otrzymać 36,3 miliarda euro. Europoseł Janusz Wojciechowski jest zadowolony z głosowania w Parlamencie Europejskim.
Jestem dziś bardzo zadowolony z wyników głosowania w Parlamencie Europejskim nad tak zwanym raportem Santosa. To jest rezolucja dotycząca przyszłości wspólnej polityki rolnej i środków pieniężnych, jakie będą przeznaczone na finansowanie wspólnej polityki rolnej. To jest o prawie 8 miliardów euro więcej niż wynegocjował rząd Platformy i PSL-u, rząd Donalda Tuska miesiąc temu w Brukseli.
Samo głosowanie w Europarlamencie to jeszcze nie koniec. Teraz czekają nas negocjacje w ramach Rady Unii Europejskiej, a to nie taka prosta sprawa.
Będziemy patrzyli rządowi na ręce, będziemy starali się wspierać go, jeśli będzie chciał walczyć naprawdę o te wyższe pieniądze, bo w ostatecznym rozrachunku zadecydują negocjacje między Parlamentem i Radą.
Sesja plenarna w Strasburgu zakończy się w czwartek. Przed nami jeszcze debaty dotyczące łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Dla Radia Maryja ze Strasburga Dawid Nachajowski.
W niedzielę 17 marca w Końskich w województwie świętokrzyskim przejdzie marsz w obronie wolnych mediów.
Przemarsz jest organizowany przez Koło Przyjaciół Radia Maryja przy współpracy z lokalnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości.
Manifestacja rozpocznie się uroczystą Eucharystią w kolegiacie świętego Mikołaja o godzinie 15.
Następnie godzina po mszy świętej zabiorą głos posłowie Rzeczpospolitej, panowie z Prawa i Sprawiedliwości. W dniu 16 jest planowane przejście ulicami Końskich marszałka Józefa Piłsudskiego od strony kolegiaty. Początek pochodu będzie, a następnie przejście wokół placu Kościuszki w stronę ulicy księdza Józefa Granata, gdzie na wysokości kolegiaty nastąpi zakończenie manifestacji. Przecież cały czas idzie walka o ten multipleks, żeby telewizja trwała. W obronie po prostu wolności mediów w Polsce, katolickich mediów, bo przecież jedyne katolickie media to są telewizja Trwam w tej chwili.
mówiła Krystyna Sosnowska, współorganizator marszu.
Społeczeństwo cały czas domaga się przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. W kraju i za granicą przeszło blisko 150 marszów.
Pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obronie wolności słowa podpisało się do tej pory 2 443 368 osób.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.